Chwała niech będzie Panu Bogu. Czeka mnie nie lada zadanie. Chciałbym służyć Słowem Bożym. Chciałbym powiedzieć coś na podstawie Słowa Bożego, ale nie będę czytał, dlatego że musiałbym przeczytać chyba 5-6 rozdziałów. Z takiego fragmentu Słowa Bożego chciałbym się podzielić tym, czym Bóg mnie dotknął. Tak po niedzielnym nabożeństwie, po historii Dawida i Betrzeby, o której słuchaliśmy, tak mnie Bóg zachęcił, taką zachętę dostałem, aby w tym tygodniu właśnie czytać dzieje Dawida. Te rozdziały, które są następne, i myślałem, że sobie przeczytam rozdział czy dwa, albo przeczytam kawałek tu, kawałek tam, ale czytałem rozdział za rozdziałem. Po tej historii, o której słyszeliśmy, o Dawidzie i Betrzebie, o tym, jak się zachowywał Dawid, a jak zachowywała się Betrzeba, a jeszcze najlepiej, jak się zachowywał Uriasz. Możemy czytać dalej. 13 rozdział, druga księga Samuela. I tam są kolejne rozdziały. W 13 rozdziale opisana jest historia, w której występuje Ammon, Absalom, Tamara. Jest cały czas Dawid. Ja wierzę, że ogólnie każdy z nas czytał tę historię i zna, więc byłoby dziwne, gdybym czytał naraz ciurkiem kilka rozdziałów. Ale jest ta historia, kiedy pohańbiona zostaje wielokrotnie Tamara. Pohańbiona gwałtem, później pohańbiona odrzuceniem. Jest w tym rozdziale taka neutralna, niedobra postawa króla Dawida. I co się dzieje? Absalom mści się za Tamarę, zabija Ammona, ucieka. Później zostaje ułaskawiony, wraca. Występuje też w tej historii Joab, dowódca wojsk Dawida. W tej historii dość pozytywna postać. Absalom wraca. Joab doprowadza do pojednania Dawida z Absalomem. Następuje później bunt Absaloma. Wystąpienie przeciwko królowi Dawidowi. Sam Absalom już może być królem. Dalej czytamy o, nawet patrząc tylko na tytuły podrozdziałów, Dawid organizuje tajny wywiad w opuszczonym mieście. Koniec rozdziału 15, później w 16 postępowanie przyjaciół i wrogów Dawida. Rozdział 17, rada Achitofela. Rozdział 18 to jest klęska i śmierć Absaloma. I 19 rozdział. Joab strofuje Dawida za płacz nad Absalomem. Zobaczcie, jak wiele się dzieje przez tych kilka rozdziałów. Występuje parę osób. Oczywiście to są i narody, i wojska, i tysiące ludzi walczy, i ginie. I takie refleksje mi się nasunęły. Przede wszystkim po raz kolejny czytamy w Biblii, jak ojcowie nie radzą sobie z dziećmi. Nie jeden król, nie jeden kapłan miał synów, z którymi sobie nie radził. To znaczy nie chciał sobie radzić. Gdzieś ta miłość ojcowska powodowała, że stawali się bezradni wobec przewinień i wobec grzechu. co rodziło oczywiście pewne konsekwencje. Kilka rozdziałów, których tutaj wymieniłem, chyba od 13 do 19. I wiecie, czego mi tam zabrakło? Zabrakło mi tam Boga. Tyle rozdziałów i nie ma Boga. Są osoby w tej historii biblijnej, które sobie z niczym nie radzą, gmatwają się, nie wiadomo, czy się kochają, czy miłują, czy są sobie wrogami, czy ojcem i synem. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest ta, jak już powiedziałem, że nie ma Boga. Nie ma pytania się Boga. Nie ma proroków. Ludzie żyją według swoich praw. Nawet nie według Bożych przekazań, a według swoich praw. Tak mnie to uderzyło, że chcę się dzisiaj tym podzielić, bo to nie spotkało tylko Dawida. To może spotkać każdego dziś. I to nie musi być w relacji rodzica i dzieci. To może być w relacji każdego z nas wobec rodziny, wobec bliskich, wobec jakichś układów w pracy. Sytuacje, kiedy gdzieś ktoś popełnia zło i my reagujemy na to według tego, jakie mamy relacje. Czy to jest prawidłowe? Myślę, że te całe historie w tych rozdziałach nie miałyby miejsca, gdyby nie został zatracony Bóg, Jego prawa i Jego przykazania. A jeśli ma się jedno dziecko, czy jednego przyjaciela, czy jednego członka rodziny, to jeszcze to tak łatwo może przejść. Kiedy ktoś popełni zło, a my to zatuszujemy, nie wyciągniemy konsekwencji. Bo gdyby jakiś brat pohańbił siostrę, a inny brat przyszedł do króla, a nie byliby to członkowie rodziny, Dawid na pewno by zawołał, co za hańba, co za nikczemność. Ale że to było w jego rodzinie, że to było w jego domu, nie umiał się zachować, nie spojrzał na Boga i na Jego przekazania. Kiedy nie patrzymy na Boga, na Jego przekazania i jest jakaś sytuacja, nieprawość, niegodziwość, a my zajmiemy złe stanowisko, będziemy pobłażać, nie ukaramy, a komuś to się nie podoba. Oczywiście Bogu się na pewno nie podoba, ale tak jest, że zawsze w życiu wobec każdej sytuacji musimy zająć stanowisko. Musi być kara lub pominięcie tej kary, ale to jest tak zawsze, że jeden jest zadowolony, a drugi nie. Jednemu uczynimy dobrze, drugiego skrzywdzimy. Nie jesteśmy w stanie w sytuacjach konfliktowych dogodzić wszystkim. Więc co powinniśmy robić? Powinniśmy pamiętać o Bogu. Bo Dawid raz wygonił Absaloma, później się z nim pojednał, później znowu z nim walczył. Zmienne były te nastroje i uczucia. Po śmierci znowu płakał. Po śmierci Absaloma znowu płakał nad nim, aż dowódca wojsk musiał go strofować z tego powodu, co później też mu się, jak to się mówi, odbiło czkawką, bo Absalom komuś zaproponował tą posadę. Nie było Boga w tym wszystkim. Wiecie, kiedy coś złego się dzieje wokół nas i nie możemy umywać rąk, chociaż chcielibyśmy niekiedy przymknąć na coś oko albo komuś pobłażać, choć w przypadku innych osób z nami niezwiązanych mielibyśmy ostre kryteria oceny, ale później to gdzieś sieje gniew, tak jak w tym Absalomie gdzieś tam dojrzewał ten bunt, chociaż uszanował wolę ojca, ale gdzieś kiedyś zrobił coś po swojemu, to się wszystko zmienia. Wrogowie stają się przyjaciółmi, przyjaciele wrogami. Tak dzisiaj sobie myślałem, co mamy robić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. A jeżeli musimy postąpić w życiu tak, że mamy coś ocenić, zająć, po prostu, jak to się mówi, zająć stanowisko jasne w danej sprawie, ja sobie pomyślałem, że jeśli nie zatracimy Boga, jeżeli będziemy pamiętać o Bogu, jeżeli się będziemy pytać Boga, jak się zachować i zachowamy się według tego, jak Bóg nakazuje, to będziemy mogli spojrzeć prosto w oczy tym, którym zrobiliśmy dobrze, jak i tym, którym nie mogliśmy zrobić dobrze, bo byśmy złamali przykazania Boże. Możemy wtedy stanąć przed Bogiem, możemy wtedy stanąć przed lustrem, bo wypełniliśmy Bożą wolę, Boże przykazania. Brakowało takiej postawy Dawidowi. Na pewno tym bardziej brakuje nam, którzy jesteśmy mniej może doskonali, mniej namaszczeni niż Dawid. Ale pamiętajmy, że wszystkich nie pozyskamy. Dlatego zawsze zabiegajmy o to, żeby nie stracić Boga. Jego pozyskać i w Jego imieniu występować. Jeśli kogoś skrzywdzimy według oczywiście tego, jak osoba skrzywdzona uzna, że to jest jej krzywda, ale postąpimy według praw Bożych, nie może mieć do nas pretensji. A jeżeli zapomniemy o prawach Bożych i zaczniemy wydawać własne sądy i krzywdzić ludzi wbrew temu, co by nakazywał Bóg, to później się rodzą takie historie, które trwają, dzieje się wiele złego, wiele ofiar. Pamiętajmy, że najważniejszy jest w naszym życiu, a jeśli jeszcze nie jest, to najwyższy czas, żeby powinien szukać dobra Bożego, szukać tego, żeby Jego wola i Jego prawa były przestrzegane. Bóg miłuje i karci. I rodzice powinni miłować i karcić, nie pobłażać. I my sobie nawzajem też powinniśmy mówić często, bo krótki gniew, krótki nawet, może to nie jest gniew, ale często kiedy ktoś nam zwróci uwagę, czy nawet powie naganę, że zrobiliśmy coś źle, jest może nie gniew, ale bunt. Ale kiedy sobie przemyślimy, to ten bunt przechodzi i dziękujemy za napomnienie, na zwrócenie uwagi. Ale jeśli ktoś nam będzie przyklaskiwał, będziemy zadowoleni, ale kiedyś, po jakimś czasie dojdziemy do wniosku, że być może spotkała nas fałszywa miłość, fałszywe braterstwo. Choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy uszczerbek poniósł, cóż ci to da? Nie pozyskujmy ludzi, pozyskujmy Boga. Amen.
Naszemu Panu. Wiem, że nie poruszę wszystkich wątków, które były. Tak miałem już wszystko pokładane, ale zaczęły się świadectwa i nigdy, nie mógł nigdy, nigdy Krzysiu nie mów, że nie wiem, czy mam wyjść, nie wiem, czy to jest dobre. Nie mówmy, naprawdę, tak jak Krzysiu tak właśnie powiedział, tak sobie pomyślałem, nie mówmy tego, bo po pierwsze ktoś może pomyśleć, rzeczywiście, po co on wychodzi, ale z drugiej strony jest to istotne, wychodzimy, bo mamy coś w sercu i chociaż jest to krótkie, jest to potrzebne. Naprawdę wasze świadectwa, nasze świadectwa wnoszą do społeczności, nie tylko naszej, w ogóle świadectwa wnoszą głosy. To nie są kazania, to są właśnie krótkie świadectwa, to co przeżywamy, to co, czym żyjemy, to czym się radujemy, czym się smucimy, albo z czym mamy problemy. I to już daje światło, pewne światło, może światło to nie takie, nie to określenie, ale wiemy o pewnych problemach, które my, bo tak to nie jest, nie wiemy, wszyscy przychodzimy, nikt nic nie mówi, cichosza o naszych problemach. Krzysiu akurat powiedział taki problem, bo mnie na przykład to w ogóle nie rusza to, co Krzysiu akurat rusza, nie? Co nie znaczy, że mnie inne rzeczy nie ruszają. I dla mnie to mówię, ale to jest istotne. Nie ktoś kiedyś, ale nie tak dawno, może kilka miesięcy temu powiedział, że nie jedna osoba powiedziała, że na przykład w naszym zborze za mało jest kazań na temat finansów, w ogóle na temat pieniążków, o pieniądzach. Byśmy powiedzieli, no po co w ogóle coś takiego? Drodzy, jest to nam potrzebne. Korzeń wszelkiego złego to miłość pieniędzy. To mówi Bóg o tych rzeczach. I to nie jest to, że ktoś jest... Nie chcę teraz mówić właśnie... Nie, Bóg o tym wie. To jest problem. To był zawsze problem człowieka. A tym bardziej też i człowieka wierzącego. Diabeł, bo diabeł po prostu... To nie jest to, że w ogóle... Diabeł wie, co człowieka ciągnie. Diabeł zna naszą naturę. Diabeł bardzo dobrze zna i wie, gdzie są słabe punkty w człowieku. I jeżeli chodzi o pieniążki, to my dzisiaj widzimy, co dzisiaj dominuje, że tak powiem, za czym ludzie gonią. Pierwsza rzecz, pieniądze. Druga rzecz, sława, rządy, prawda? I rozwiązłość seksualna. Naprawdę. To, nie wiem, są inne, ale to są trzy główne jakby takie grzechy dzisiejsze, gdzie świat pędzi za tym. No pędzi. Kobiety za mężczyznami, mężczyźni za kobietami i tak dalej. Za pieniążkami i nie ma... My o tych rzeczach powinniśmy mówić. Także to nie jest coś takiego błahego. Dlatego potwierdza, że o tym powinniśmy mówić, pouczać się, dodawać sobie otuchy, a też i wskazywać na pewne rzeczy. Mamy jeszcze i inne tematy. Ja mam od pół roku, odnoszę się z pewnym kazaniem, które mam i nie wiem, kiedy je powiem. Chyba już od pół roku. Nawet wiem, że to Marcin zaraził mnie czymś takim. Znaczy nie zaraził. No, on kiedyś coś takiego powiedział, co mnie... Nie wiem, powiem na pewno. I mamy. W niedzielę będę też mówił o pewnej historii z Dawidem. Ja Dawida trochę wcześniej go wziąłem. I taką inną historię też o Dawidzie. W ogóle Dawid jest to ciekawa postać. Jest to ciekawa postać i ja powiem, nie zgłębiłem jeszcze tych, nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi na temat Dawida, bo akurat teraz i dzisiaj Mariusz też przeczytał o Dawidzie i o pewnych jego słabościach, o tym, że nie był też doskonałym ojcem. I trudno nam sobie wyobrazić to, albo przyjąć w ogóle to do naszego umysłu. Dlaczego, nie? Tak Dawid i w jaki sposób no, obnażamy jego słabości też. To też był człowiek, ale z drugiej strony wiemy, co Bóg o nim powiedział. I teraz też nieraz mamy trudności jakby z pogodzeniem tego. No to w końcu, jaki ten Dawid był? Czy on był według serca Bożego, czy nie był, prawda? Jeżeli takie rzeczy robił. Dopuszczał się takich. Wiadomo, rzeczą jest... I jest to, są pewne okresy w życiu Dawida. Faktycznie są to pewne okresy w życiu Dawida i to jest akurat jego najsłabszy okres w jego życiu. Zaczęło się to, jak co mówiłem, nie poszedł na tą wojnę i później po prostu sobie odpuścił w pewne rzeczy. Człowiek wierzący, kiedy sobie odpuści. A są ważne decyzje, a w naszym życiu duchowym są zawsze ważne decyzje i jeżeli my sobie odpuścimy, to później kuleje. Sami na własnym życiu wiecie. Jeżeli podjęliście kiedyś decyzję, to ona może kuleć przez całe życie. Naprawdę, to może być konsekwencją właśnie tego. Nie dlatego, że nas Bóg nie kocha. Nie, Bóg nas kocha, ale to jest konsekwencja właśnie. Gdzieś przysnęliśmy, coś zrobiliśmy nie tak. Nie pytaliśmy się Boga, naprawdę, jak mamy postąpić. Nie pytamy się. Chociaż mówimy, Boże, Ty znasz nasz każdy krok i chciałbym każdy krok postawić, prawda, z Tobą. Ale nie pytamy się o istotne rzeczy, albo nawet zapytać się właśnie, czy Boże, albo zdać na Boga wybór współmałżonka, szkoły, pracy, nawet miejsca zamieszkania. No, to jest moja osobista sprawa. Jak wielu dzisiaj ludzi to mówi? A jakże to jest istotna rzecz? Jak to jest ważna rzecz? To są najważniejsze decyzje w naszym życiu, prawda? I dlaczego my często sami te decyzje podejmujemy? Dlaczego nie oddajemy tego Bogu? Przecież to są one później wpływają na nasze życie. Naprawdę one wpływają na nasze życie. Ale my często, ludzie wierzący mówią, a dlaczego ja mam, a podejmę decyzję, a później szukam Bożej akceptacji. Dawid później, dopiero później z Betrzebą będzie miał Salomona i Salomon kiedy dorośnie i wiemy, że ten okres później u tego Dawida, to jeszcze czas był. Jeszcze czas był i Dawid też różne A kiedy zgrzeszył Dawid, kiedy zgrzeszył, napisał, ja nie będę go dzisiaj czytał, bo za mało dzisiaj mamy czasu, napisał ten słynny taki 51 psalm, modlitwa pokutna. On tam, i przeczytajcie sobie, jak on pokutuje z tego, z powodu tego grzechu, jak on Boga błaga i jak on się w ogóle czuje w tym wszystkim, bo on popełnił grzech. Jakie jego jest tam serce. Między innymi tam jest serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. To są takie między innymi, tylko takie ofiarą Bogu miłym jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Ale też tam pisze o innych rzeczach. Nie wiemy dnia do końca, dlaczego Bóg tak postąpił. Powiem, nie mam takiego jednego, takiego wielkiego obrazu, jak to Bóg to widział, wszystko tak od A do Z, jeżeli chodzi o Dawida. Bo są właśnie w jego życiu takie rzeczy i takie rzeczy. I nieraz możemy powiedzieć, no skoro on, to ja też mogę sobie pozwolić, bo to jest, ja odnoszę do tego, prawda? Jeżeli Dawid był mężem według serca Bożego, to, a dopuszczał się takie rzeczy, to, nie? To już od razu furtka dla mnie. Ja też tak sobie mogę postępować. Ale pomyślcie, kiedy Dawid sobie pozwolił na te furtki, jaka konsekwencja tego była? Jaka konsekwencja tego była? Mariusz przybliżył tylko tą historię, na przykład Tamar, Absaloma i tak dalej. I ten miecz już później cały czas był. Drodzy, to nie przysporzyło Dawidowi radości. Dawid nie czuł się szczęśliwy w tym okresie, kiedy ginęli jego synowie, kiedy takie rzeczy się działy. Nie był szczęśliwy z tego powodu, na pewno nie był szczęśliwy. Także nie warto z tych furtek naprawdę korzystać. Nie warto z tych furtek korzystać. Nie będę dzisiaj czytał tego całego fragmentu, ale taką jedną historię, no i właśnie nie wiem, ale no, postaram się. Jest to historia z Księgi Jozuego. Nie będę jej czytał, ja ją bardziej opowiem, o niektórych tylko wspomnę rzeczach, bo chciałem ten cały rozdział przeczytać, ale to jest 24 wersety. Jest to Księga Jozuego, drugi rozdział. Jest to ten fragment, który mówi, jak Jozue wysyła wywiadowców do Jerycha. Nie będę go czytał naprawdę, bo to nie ma czasu, ale znamy ten fragment. Ja tylko niektóre takie rzeczy się dotknę. I wiemy, gdzie oni poszli. U kogo oni zamieszkali, kto ich przechował i tak dalej, prawda? Wiemy, że tam była pewna kobieta, która no, była kobietą lekkich obyczajów, Rahab. Ona ich ukryła. I takie, nasuwa się takie pytanie. Nagle, czyż w tym Jerychu nie było innych, porządniejszych, że tak powiem, osób, prawda? I możemy to w ten sposób spojrzeć, czy Bóg no, akurat wybrał ją. Dlaczego akurat ci wywiadowcy trafili do takiej, a nie innej osoby? Mogli do kogoś innego trafić, do bardziej porządnego, a nie do domu Schadzyk prawdopodobnie. Ona mieszkała na obrzeżu, na murach. Jej dom był na murach Jerycha. Ale oni trafiają akurat tam. I zobaczcie, ta kobieta. Co ona wie? Szkoda mi na to czasu jest. Przeczytajcie sobie, co ona mówi. Czego ona jest świadoma, kiedy oni do niej przychodzą i ona już wie, kim oni są, po co oni przyszli i kogo oni reprezentują. Tam i te wypowiedzi są cudzołożnica, takie rzeczy mówi. Nikt inny nawet nie pomyślał o tym, chociaż wiedzieli, chociaż też do nich te słuchy dochodziły, kim jest Izrael, że Izrael przeszedł Morze Czerwone, że Izrael idzie i wygrywa bitwy, zdobywa miasta, że Bóg Izraela idzie z nimi. Ale, a ta kobieta, słysząc te wszystkie jakby wieści, te wieści o Bogu, dzisiaj byśmy mogli to przełożyć, dzisiaj ludzie słyszą wieści o Jezusie Chrystusie, dzisiaj słyszą, wiele słyszą. I teraz, co robią z tymi rzeczami? Co robią z tą nowiną, tą dobrą nowiną? Co zrobiła Rahab? Jak się zachowuje ona? Jak się zachowuje? Co ona mówi? Ona ich ukrywa. Ona ma świadomość tego, że ona naraża się. Bo gdyby ją przyłapano na tym, że ona ukrywała tych wywiadowców, wiadomo, jaki los by ją spotkał. Zobaczcie, ona słysząc o tym, kto się w ogóle zbliża, tak jak inni wszyscy to słyszeli, w jej życiu zaczyna się zupełnie co innego dziać. Ona te wiadomości... I ona mówi, ona ich ratuje, ona im pomaga i wiemy, jak, w jaki sposób im pomaga, ale zarazem czego ona jakby już ona widzi, może nawet ci wywiadowcy tego jeszcze nie widzą, a ona już widzi, kiedy przyjdziecie i zdobędziecie. Kiedy ona już widzi, powiem, Jerycho jako zdobyte. Bo wie, kto idzie. Idzie Izrael. Idzie Bóg, który jest Bogiem Izraela. Idzie lud, który jest wybranym. I taka nierządnica, zobaczcie, co to jest. Co to jest? Ona, co to jest? Powiedzcie mi, co to jest? Co jest jej przebiegłość? Czy to może jest ta mądrość wstępująca z góry? Dziwna rzecz, drodzy. Naprawdę. Jaka mądrość do tej kobiety? Nie. Naprawdę, to jest mądrość wstępująca. Ta kobieta myśli, ta kobieta jest chłonna tego, ona ma bojaźń, ona ma też świadomość swojego postępowania i wiemy, że ona później odeszła od tego wszystkiego. Ona już nie czyniła tych rzeczy, które do tej pory czyniła, ale wymaga na nich, wymusza na nich, że jeżeli oni przyjdą i zdobędą, żeby jej dom, jej bliscy byli wszyscy uratowani. I oni mówią, jeżeli my odejdziemy, a ty zobaczysz, że się zbliżają, to wywieź czerwony sznurek. I co robi Rahab? Już mi dobrze, już mi się Rahab, tak? Dobrze mówię. Co robi Rahab? Czy Rahab czeka z wywieszeniem tego sznura, aż zobaczy Izrael, który, bo później za kilka dni jest to zdarzenie, kiedy Izrael idzie i rozstępują, i zatrzymują się rzeki Jordanu. A tam jest napisane, że była to jakby pora deszczowa, więc miał niesamowite koryto wtedy. I ona też po kilku dniach już to widzi. I ona mogła wtedy, i cały Jerycho widziało ten cud, co się stało z Jordanem, że zatrzymał się i Izrael przeszedł. Najpierw skrzynia wyszła z kapłanami, prawda, ale to jest... I to wszyscy widzą, ale co zrobiła Rahab? Czy czekała, zwróćcie uwagę też na taką, oni tylko wyszli, ona ich tylko spuściła, ona jeszcze im powiedziała, idźcie i 3 dni ukrywajcie się, bo pojechali za wami ścigać wami. Dopiero po 3 dniach idźcie do swoich, ostrzega ich do końca. I dopiero, kiedy oni tylko wyszli, ona nie czekała kilka dni, dopiero jak oni się pokażą, gdzieś tam na widoku Izrael się pokaże. Co robi? Od razu wywiesza ten sznur. Od razu wywiesza. Nie czeka. Z jej strony, zobaczcie, jaki jest stosunek do Boga. A nie waham się powiedzieć, że wiara. Czy to nie jest wiara? Ona jest wymieniona. To, co kiedyś Sławek czytał o bohaterach. Ona jest wymieniona, Rahab jest wymieniona jako jedna z bohaterów wiary. Tam, gdzie jest Mojżesz, gdzie Abraham i inni, i Samson. I Rahab jest też wymieniona. Czytajcie sobie, to jest 11 rozdział do Hebrajczyków. I Rahab tam też jest wymieniona jako przykład wiary. Drodzy, i przez wiarę tam też jest powiedziane, i przez wiarę Rahab dostąpiła tego, czego dostąpiła. Drodzy, oni tylko wychodzą, ona już wywiesza ten sznur. Jakże, jaka wiara. I jak zmienia się jej życie. I kiedy już przychodzą, kiedy Izrael przychodzi, kiedy rzeczywiście stało się to trzęsienie ziemi, kiedy cały Jerycho praktycznie drży, mury się walą, wiemy, że to miejsce, gdzie ona mieszkała swoją rodziną, zostało nietknięte. Tamte mury się nie rozwaliły. Nikt nie zginął, ani też nikt nie wtargnął tam i nikt im krzywdy nie zrobił. I Rahab kończy ze swoim życiem. Życie Rahab się automatycznie odmienia. Tak, Bóg daje jej łaskę. Ale pragnieniem Rahab też jest już inne życie. Ona spotkała swojego Boga. Ona dostąpiła tego spotkania. Ona, tak jakbyśmy powiedzieli, dostąpiła tego nowonarodzenia. Osoba grzeszna. Naprawdę osoba grzeszna. Cudzołożnica. Kobieta, która przyjmowała mnóstwo. I ciekawą rzeczą jest, i Bóg jakby skierował, bo Bóg widział jej serce i jej wiarę. Drodzy, wiara. Naprawdę to jest jej wiara. I kiedy tak myślę sobie o naszej wierze, kiedy w ogóle myślę, tak myślałem sobie we wtorkowym nabożeństwie, słyszałem modlitwy, imię Boże, słyszysz nasze modlitwy i ja tak miałem, my już teraz chyba jęczymy. Co nabożeństwo się modlimy? Za swoich bliskich, za swoje dzieci. I mówię, i jaki jest efekt tego wszystkiego, prawda? Mówię, czy ty nie słyszysz nas? moje dziecko by mnie poprosiło, ja bym mu dzisiaj to dał. Takie miałem myśli, takie refleksje mi przychodziły. Boże, czy ty nie słyszysz? Dlaczego ty nie odpowiadasz? Drodzy, to nie jest tak, że Bóg nie odpowiada. To nie jest tak, że Bóg nie słyszy. Przyjdź do Jezusa, nie wahaj się. Wierz Jego słowom, zrozumie Cię. O co poprosisz, wiesz, spełni to. Prosić na próżno, nie trzeba go. Drodzy, my często się modlimy i będziemy się modlić. Jak długo będziemy żyć, tak długo będziemy przynosili modlitwy. Prosić na próżno, nie trzeba go. Drodzy, diabeł przychodzi i daje zwątpienie do naszego serca. Modlisz się, modlisz i efektu nie widzisz. I czyni nas takimi żebrakami, którzy ciągle modlą się i nie ma efektu. I on nam to pokazuje. I zobacz, jest efekt, nie ma efektu. Modli się może miesiąc, może się dwa miesiące, może rok, może 10, może 20 lat. I masz jakiś owoc tej modlitwy? Nie masz tego owocu modlitwy. Diabeł przychodzi i zasiewa wątpliwość. Ale czy rzeczywiście prosić na próżno nie trzeba go? Tak ta pieśń mówi. Czy rzeczywiście nasze prośby to są na próżno? Czy rzeczywiście Bóg jest takim tym, który słucha, słucha i znudziłyby się nasze prośby, nasze modlitwy i może już nieraz nam się wydaje, chyba zatyka nawet uszy, jak my, nie wiem, setny czy tysięczny raz prosimy o jaką rzecz, która nam głęboko na sercu leży. Tak nie jest. Drodzy, tak nie jest. Przyjdź do Jezusa, nie wahaj się i proś. I z modlitwą, i z wiarą proś. Ta kobieta, zobacz, jak ona miała wiarę. Ona mogła pomyśleć, czy oni rzeczywiście, oni o mnie będą pamiętali, o takiej kobiecie jak ja. Cóż ja w stosunku do tego świętego Boga, który Jordan zatrzymał i oni wszyscy przeszli. Ja, taka grzesznica, czy w ogóle dla mnie jest jakaś łaska? Czy ktoś w ogóle może o mnie pamiętać? No może tych dwóch. Może będą pamiętali, ale w tym zgiełku, czy ten Bóg mnie w ogóle zachowa? Czyż ona nie mogła mieć takich myśli? Przecież my mamy często takie myśli. My mamy często takie myśli, czy Bóg o nas w ogóle pamięta? Czy w ogóle Bóg mnie w ogóle słyszy? Taką kobietę Bóg usłyszał. Rahab wyszła później za mąż. Za męża, który miał na imię Salomon, ale nie mylić z tym Salomonem. Jej dzieckiem był kto? Boaz. Boaz ożenił się z Rut. I Rahab jest wymieniona chyba w pierwszym rozdziale, a piąty werset Ewangelii Mateusza. Ona i ktoś jeszcze. I Rahab i Rut jest wymieniona z imienia w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Ona jest prababką Dawida. Praprababką Dawida. Drodzy, taka kobieta, powiem, no już nie będę mówił jaka kobieta i możemy o niej czytać i wiemy kim ona była. Poprzez swoją wiarę, poprzez swoje oddanie dla Boga, Bóg wysłuchał jej modlitwy. Bóg wysłuchał jej modlitwy. Nikt nie zachował się z Jerycha. Ona jedyna i jej rodzina została zachowana. Dlatego bo ona wiedziała, kto idzie. Idzie Bóg Izraela. Ona wiedziała, kto to jest. I ona, powiem, jakby wymówiła posłuszeństwo swoim królom, swoim władcom, swojej władzy, która znajdowała się w Jerychu, a już zwróciła swoje oczy na Boga. Nie zawiodła się na swoim Bogu. Już mówię o tym swoim. Ona, kobieta, nie zawiodła się. Drodzy, jakże często my modlimy się i prosimy i mówimy i Bóg nie odpowiada. Akurat w tym przypadku Rahab nie musiała długo czekać, bo te zdarzenia następowały bardzo szybko. Kilka dni później Izrael już przyszedł i przeszedł tą rzekę i wiemy później 7 dni, co się działo przez 7 dni i co się dalej później działo. Drodzy, ale czyż ona nie mogła mieć zwątpień? Czyż ona nie miała zwątpień? Drodzy, czy my nie prosimy i nieraz nie mamy tego takiego wrażenia, że Bóg nas naprawdę nie słyszy, albo po prostu zapomniał, albo sobie, nie wiem, albo nas lekceważy, albo po prostu w tym tłumie może innych widzi, a mojego problemu to już na pewno nie widzi. Usilna modlitwa, jakże może wiele. usilna modlitwa sprawiedliwego. Drodzy, kiedy my się modlimy, dlaczego tak to się dzieje nas długo? Bóg pracuje nad naszymi bliskimi. Bóg też pewne nasze problemy nie może dzisiaj rozwiązać. To nie znaczy, mógłbym być może w jednej chwili, ale być może Bóg chce uczyć nas pewnych też zależności i właśnie tej wiary, bo nie sytuacja wymyka się, nam się wydaje, że wymyka się spod kontroli. Nagle widzimy, że to chyba nie tak. Nagle prosimy o pewne rzeczy, a to dzieje się gdzieś na pozór, dzieje się inaczej. Ale prosić na próżno nie trzeba go. Tak to fajnie obrazuje, że nasza modlitwa, nasza prośba nie jest na próżno. Że Bóg naprawdę słyszy nasze modlitwy. Tak często ja zwracam do tego i to mi tak właśnie dodaje jakby sił i może Bóg tak to daje, kiedy myślę o Edwardzie. Wiem, jaką Bóg mi dał pewność odnośnie Jego i kiedy Go zabrał, jakie miałem zwątpienie. A później, kiedy dał mi odpowiedź. Bóg inaczej to uczynił, ale Bóg spełnił to. Ja mówię tylko o sobie. Wierzę, że każdy z was też się o to modlił. Ale Bóg bardzo szybko dał mi odpowiedź, że wysłuchana była też i moja modlitwa. I nie na próżno Go prosiłem. I Bóg nam wlewa w nasze serca te prośby nasze. I też, bo tak mi słysząc, jak modlimy się o nasze dzieci. I sytuacja często się wymyka spod kontroli. Ale my się, drodzy, modlimy do żywego Boga. Skoro my jesteśmy dziećmi Boga żywego, my, naród wybrany, kapłański, prawda? Skoro Bóg wysłuchał Rahab, ja nie chcę jej pomniejszać, ale wyobraźcie sobie, taka kobieta. I zobaczcie, jaką ona ma pozycję w Biblii. O niej też Biblia mówi. O innych nie mówi, o niej mówi. O tej kobiecie. O kobiecie lekkich obyczajów. Wiemy, jak dzisiaj takie kobiety są pogardzane i w ogóle, no bo kim ona jest, co ona reprezentuje? Bóg wysłuchał jej modlitwy. Bóg zmienił jej życie. Drodzy, czy my modląc się, jesteśmy czymś gorszym? Ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy czymś lepszym. Ale jesteśmy cenni w oczach Bożych. Każdy człowiek, o którego my się modlimy, każdy nasz problem, każde nasze zmartwienie, każda nasza troska dla Boga jest ważniejsza, aniżeli dla nas tego w tej chwili. To Bóg jakby bardziej, dla Boga jest to bardziej ważniejsze, bardziej wartościowe, aniżeli nawet dla nas. To Bóg tak się o nas mocno troszczy. Drodzy, wiara jest rzeczą, powiem, z jednej strony trudną, z drugiej strony łatwą. Bóg nas uczy tego, ale przychodźmy z ufnością i z wiarą. I naprawdę nie myślmy. To diabeł nam podpowiada, że po co będziesz prosił? Tyle lat już prosisz. Albo Bóg odwleka z czymś. Dlaczego on w ogóle odwleka? No po co? No, dlaczego? Prawda? Takie pytania. Diabeł nam podsuwa, aby zasiać zwątpienie. Ale Bóg jest pełen miłości. To jest Bóg święty, sprawiedliwy. Po trzykroć święty. I ten Bóg, po trzykroć święty, jeżeli wypowiada obietnicę, jeżeli mówi, że o cokolwiek byście prosili, to stanie się wam. Czyż to ten Bóg święty może inaczej postąpić ze swoim dzieckiem? Daleko więcej mówi, jeżeli mówi o nas jako rodzicach, to wy nigdy nie odmówicie. Nigdy, gdy was dziecko prosi, czy odmówicie? Daleko więcej ja, ten trzykrotnie Bóg święty, a może inaczej więcej. Czy on jest głuchy na nasze modlitwy? Czy możemy, powiem, tą myślą mdłą Boga sądzić? Ale to wymaga czasu. W życiu Rahab to był krótki okres czasu. Ale ona rzeczywiście, ona się uchwyciła tego Boga. Ona zaufała i nic się nie stało. I stało się tak, jak się miało stać. Bóg wysłuchał jej próśb i pobłogosławił jej dalsze życie. Drodzy, daleko więcej Bóg jest zainteresowany jest też i naszym życiem, aby nam błogosławić, aby wysłuchiwać nasze modlitwy. I wierzę, że nasze modlitwy są wysłuchane, co nie znaczy, że my nie mamy się modlić. Że mamy już dzisiaj powiedzieć, iż nie musimy się modlić. Pan Jezus każdego wieczoru, każdego ranka odchodził i co robił? I się modlił. Przecież mógł raz powiedzieć, jestem synem Boga, prawda? Ja jestem, mam takie dziedzictwo. Czy ja muszę się modlić codziennie? mógł tak powiedzieć, a jednak modlił się. Jednak potrzebował tej modlitwy, potrzebował tej bliskości z Bogiem. Bo bliskość z Bogiem to też czyni nas świętymi. To my też wyrzucamy nasze nieczystości. To my też właśnie widząc te weksle, co Krzysiu powiedział, czy coś takiego, wiemy, że to jest złe i Bóg chce. Mówi, po co ci to jest? Po co ci to? Odrzuć to, wyrzuć to. Bóg chce nas uświęcać, drodzy bracia i siostry. Ale to nie znaczy, że nas nie słyszy. Bóg nas słyszy. Bóg nas słyszy i Bóg nas wysłuchuje. I Bóg spełni to, o co prosimy. Ale Bóg chce, abyśmy ufali Mu, a też i swoje życie oczyszczali. Dałby Bóg, abyśmy mieli tą wiarę, aby to zwątpienie, chociaż mówię, ono przychodzi do naszego życia. Ono przychodzi, ale pamiętajmy, na takie właśnie sytuacje, chociażby jak ta, jeżeli wysłuchał takiej kobiety i zmienił jej życie, drodzy, nasze modlitwy są cenne przed Bożym obliczem i Bóg słyszy i już dawno powiem je wysłuchał. Na pewno i już ma rozwiązanie, o którym my jeszcze nie wiemy, ale rozwiąże. I przyjdzie ten moment, że będziemy dziękowali Bogu, że tak, a nie inaczej się stało i że to, co On czynił, to było najlepsze. Tak często myślimy o naszym przeszłym życiu, ile razy wiemy, co nam Bóg podpowiadał, jak tak postąpiliśmy, było to najlepsze. A kiedy postąpiliśmy inaczej, kiedy się Boga nie pytaliśmy, wiemy dzisiaj, że to nie było tak. I tego konsekwencje później nieśliśmy. Dałby Bóg, abyśmy ufali naszemu Bogu, aby ten zły nie przychodził i nie zabierał nam tej nadziei. Jemu o to chodzi, aby zasiadł w wątpliwość, tak jak przyszedł do pierwszych rodziców. Czy rzeczywiście ten Bóg dla was taki jest dobry? Zabronił wam, prawda? I dzisiaj diabeł to czyni. Chce zasiać zwątpienie do naszego serca. Nie warto się już za niego modlić. Cóż z niego będzie? On przychodzi z tym. Warto jest się modlić. Warto jest się modlić. Warto bojować i wierzyć i oczekiwać, że Bóg wysłucha mojej modlitwy. Wysłucha i rozwiąże problem. Rozwiąże problem i wysłucha modlitwy i twój dom będzie zbawiony. Amen.